środku dnia.
Kolejny sezon letni zaczyna się od problemów z wodą. Nie tylko w Warcie zresztą, ale na Warcie się skupimy, bo ona jest jak taka soczewka, w której wszystko widać. Stan rzeki w ostatnim czasie dramatycznie się obniżył i nic nie wskazuje na szybką poprawę. Tak sytuację ocenia zarządca miejskiej wypożyczalni motorówek i portu na Cyplu w Starym Porcie, Wojciech Ponikierski.
Powiedziałbym, że woda jest czysta, tutaj widać dno, czyli stan jest raczej niski. Tutaj na początku pomostu mamy tak naprawdę kilkanaście centymetrów. Na dzień dzisiejszy jest 130 centymetrów na wodowskazie, na moście Rocha. No to cały czas umożliwia nam tutaj pływanie na rzece. Ten spadek wody był taki stopniowy od początku sezonu, od kiedy tutaj jesteśmy, czyli od 1 maja. Ostatnio rzeczywiście pojawiły się kamienie na brzegu, czyli myślę, że ostatni tydzień no to był taki troszeczkę przyspieszony spadek. Ja pamiętam z poprzednich lat stany rzędu chyba nawet 103 czy 108 centymetrów, kiedy rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o naszą wypożyczalnię, ograniczyliśmy pływanie i mogliśmy pływać tylko na terenie Poznania, czyli nie pływaliśmy w stronę Czerwonaka, jedynie w górę rzeki po prostu na odcinku miejskim. One po prostu nie mogą płynąć, dlatego że śruba silnika no, jest troszeczkę poniżej kadłuba, więc jeśli ona będzie uderzała o dno, no to w zależności od rodzaju dna, jeśli to będzie powiedzmy piasek czy muł, to przy małych obrotach silnik po prostu gaśnie i to najczęściej nie powoduje jakichś kłopotów tam poza tym, że silnik zgaśnie. Natomiast no, jeśli będziemy płynęli, będzie płytka woda i na przykład uderzymy kamień, no to się już zdarzają uszkodzenia śruby, uszkodzenia przekładni, czy nawet wałka napędowego.
Problemy zgłaszają właściciele tych większych statków, w tym poznańskiego tramwaju wodnego. Kapitan bajki Marcin Krześlak musiał zawiesić rejsy na jeden z dwóch tras, czyli do mostu w Koziegłowach. Kłopoty występują w jednym konkretnym miejscu, mówi Marcin Krześlak.
Most kolejowy na Garbarach. Tam jest takie specyficzne przęsło żeglowne, ono jest bardzo wąskie i tam woda jest, ale następuje takie zjawisko jak przyssawanie statku przez dno oraz przez brzegi. No te brzegi w tym momencie stanowi z jednej strony nieczynny już filar mostu kolejowego, który żadnej konstrukcji mostowej nie podtrzymuje, a zatem jest tam niepotrzebny. Gdyby jego nie było, to jeszcze na tej trasie można by spokojnie żeglować. Z drugiej strony natomiast mamy niemalże pionową ścianę zabezpieczającą nasyp kolejowy, który tam jest. I to powoduje, że to przejście pod tym mostem, pod tym przęsłem jest bardzo wąskie. Dlatego następuje tam efekt takiego zasysania, że statek po prostu jest przyssany przez dno i się zatrzymuje. I wtedy trzeba tam różne rzeczy techniczne robić, kombinować, a wiadomo, że jeżeli pływa się z pasażerami, no to jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego tą trasę postanowiliśmy jednak zamknąć. No nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy zaprzestali całkowicie pływania z powodu niskiego stanu wody. No oczywiście będziemy ograniczać ilość pasażerów z 38 na przykład do 25. Będziemy po prostu tankować mniej paliwa do statku, żeby odciążyć go jak najbardziej. Te rejsy będą oczywiście wolniejsze, bo im mniej wody, tym statek wolniej płynie. No i będziemy czekać.
O informacje na temat obecnej sytuacji poprosiliśmy Wody Polskie, które odpowiadają właśnie za polskie rzeki. Tak odpowiedziała nam rzeczniczka prasowa poznańskiego oddziału Beata Zoła.
O niskich stanach wody warty w Poznaniu możemy mówić wtedy, gdy kształtują się poniżej około 200 cm, a dzisiejszy stan wody układa się poniżej tzw. średniego stanu niskiego. Warto zaznaczyć, stopniowy spadek stanu wody w Warcie w Poznaniu obserwujemy od końca kwietnia, a na całej długości Warty stany wody układają się w strefie stanów niskich od początku czerwca. Obecnie dla Warty od zbiornika Jeziorsko do Koszczyna nad Odrą wydane są ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. Obecna sytuacja na Warcie w Poznaniu jest efektem warunków hydrometeorologicznych w całym regionie wodnym Warty, będącym pod wpływem zmian klimatycznych o charakterze globalnym. Od wielu lat obserwowany jest spadek zasilania, głównie opadów, wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie w ostatniej dekadzie. Zmienia się również charakter opadów. Coraz częściej występują praktycznie bezśnieżne zimy, niewielkie opady deszczu i śniegu na wiosnę, a pojawiające się opady są przelotne, głównie w półroczu letnim o dużej intensywności, ale małym zasięgu przestrzennym. Jednocześnie obserwowany jest wzrost średniej temperatury powietrza. Następstwem globalnych zmian klimatycznych są nasilające się ekstremalne zjawiska, coraz częściej odczuwalne w naszym kraju. To jest fale upałów, intensywne krótkotrwałe opady czy wichury.
Niski stan rzeki to nie tylko zła informacja dla żeglarzy. O tym, jak ważna jest Warta dla mieszkańców Poznania, mówi rzeczniczka prasowa poznańskiej spółki wodociągowej Aquanet Zofia Koszucka-Taciak.
Zaopatrzenie poznańskiego systemu wodociągowego w wodę w dużej mierze oparte jest na ujęciach wód powierzchniowych oraz infiltracyjnych z rzeki Warty. Stanowią one około 44% wszystkich ujmowanych wód, które zaopatrują poznański system wodociągowy. Eksploatacja wód rzeki Warty w poznańskim systemie wodociągowym opiera się o dwa główne ujęcia wody. Są to ujęcie wody Dębina w Poznaniu oraz ujęcie wody Musina Krajkowo. W przypadku ujęcia wody Dębina, która jest ujęciem wód powierzchniowych, sprawność i wydajność tego ujęcia zależy przede wszystkim od stanu wód rzeki Warty. Natomiast jeśli chodzi o ujęcie wody Mosina Krajkowo, to on opiera się w głównej mierze o wody podziemne. Jednak również dla tego ujęcia stan wód rzeki Warty ma znaczenie, ponieważ duży udział ujmowanych tutaj wód to także te pochodzące z infiltracji brzegowej wód z rzeki Warty. Aquanet podejmuje szereg działań, które w odczuwalny sposób mają wpłynąć na oszczędzanie wody w duchu zrównoważonego rozwoju. Jest to realizowane między innymi poprzez bieżący monitoring sieci, regularny przegląd obiektów wodociągowych, a także poprzez prowadzone remonty i inwestycje służące utrzymaniu sieci w dobrej kondycji.
Także jak Państwo słyszą, jeszcze moglibyśmy o rolnictwie powiedzieć i o wielu innych kwestiach związanych z wodą. Ja myślę, że dzisiaj w nocy przynajmniej mieszkańcy Poznania, którzy zauważyli, że pada, pomyśleli sobie wreszcie. To było takie chwilowe, ja nie wiem ile ten deszcz trwał, minut, bo może trochę więcej niż sekund. Podobnie było też rano, kiedy przeszła burza i intensywnie padało także przez chwilę. Ja powiem Państwu, że stan wody Warty dwa dni temu wynosił 131 cm, wczoraj wynosił 130 i po dzisiejszych nocnych opadach i porannej burzy poziom Warty podniósł się do 131 cm, czyli bardzo, bardzo niewiele. Czyli widać, że takie opady na rzece nie robią wielkiego wrażenia. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Znalazłem taką informację odnośnie maja, bardzo ciekawą, która Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tutaj zaprezentował, że średnia obszarowa temperatura powietrza w maju tego roku wyniosła w Polsce 12,8 stopnia Celsjusza i była o 0,6 stopnia niższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że no, to ocieplenie tutaj wcale tak klimatu wcale może nie występuje. Natomiast jest druga jeszcze informacja, która jest moim zdaniem trochę druzgocąca, jeżeli chodzi o opady właśnie. Muszę to szybko tutaj znaleźć. Tak. Opady w maju stanowiły 56% normy dla tego miesiąca, licząc taką średnią 91-2020, czyli ostatnie 30 lat. A zatem połowa deszczu spadła, która zwykle padała w maju. Co się dzieje? Dlaczego nie pada, mimo że wcale nie robi się cieplej?
No właśnie, bo my troszeczkę jesteśmy tacy związani z odczuciem wilgoci. Ono nam się najczęściej kojarzy z niskimi temperaturami. I to w zasadzie jest tak dość złudne odczucie, bo opady największe notujemy wtedy, kiedy jest najbardziej ciepło. Tak naprawdę najbardziej deszczowe miesiące to jest lipiec, sierpień w Polsce, a wtedy jest po prostu najgoręcej. Innymi słowy, gdy spada nam temperatura, to z jednej strony możemy czuć ulgę, bo rzeczywiście ten maj był poniżej normy, więc w pewnym sensie nie taki gorący jak w ostatnich latach, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że niska temperatura najczęściej niesie brak opadów. I warto też dodać, że ten stan już naprawdę poważnego napięcia suszy w różnych miejscach, no to właśnie jest trochę taki zbieg okoliczności, bo mniej więcej połowa opadów, ale bardzo słoneczny maj, choć nie ciepły, słoneczny i bardzo wieczny.
I do tego też chciałbym się odnieść, dlatego że synoptycy badają takie kwestie jak wilgotność. I teraz proszę Państwa, proszę posłuchać. W maju tego roku obserwowano silną utratę wilgoci przez podłoże. Na większości obszaru kraju parowanie przekraczało 90 mm, podczas gdy suma opadów w niektórych regionach wyniosła poniżej 30 mm. Zwłaszcza na północy kraju. Skutkiem takiej sytuacji była utrata wilgoci osiągająca wartość przekraczającą 100 mm. Ogólnie dla większości większości kraju odnotowane straty wilgoci przekraczały w maju 70 mm. Czyli mówiąc krótko, ziemia jest sucha.
Jest sucha i kończąc trochę ten pewnie przydługi wykład o parowaniu, pamiętamy wszyscy dokładnie z doświadczeń naszych z suszarką, że w ciepłym powietrzu włosy nam schną, ale gdy ciepłe powietrze rozpędzimy, innymi słowy uruchomimy na przykład naszą suszarkę, to schną o wiele intensywniej i szybciej. Podobnie tu było w maju, było słonecznie, nie było wcale ciepło, ale wiatr wiał, a energia słoneczna dostarczała, że tak powiem, dochodziła i można było wodę odparowywać. To konkluzja jest taka, jak nie ma deszczu, to choćby było, nie wiem, jak zimno, nadal będzie sucho.
Tak się zastanawiam, bo pewnie pan widział te wyremontowane brzegi Warty, specjalnie takie po latach betonowe płyty zniknęły, przynajmniej tutaj na tym reprezentacyjnym odcinku. I tak się zastanawiam, czy ktoś nie przeszacował, to znaczy, czy ta Warta już nie powinna być węższa w samym Poznaniu, bo no, tendencja jest niestety taka, że jeziorsko już nie pomaga tak za bardzo jako zbiornik retencyjny. On chroni nas rzeczywiście przed zimowymi skutkami opadów, no ale tych zasobów wody nie ma, no tej wody już nie ma skąd, tak? Już po zimie ta woda nie spływa z gór, tak jak kiedyś.
Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, to te spadki poziomu wody, one rzeczywiście wywołują w nas takie wrażenie, że już tej wody nie ma. Natomiast przyjdzie prędzej czy później, być może w tym roku, taka sytuacja, kiedy doświadczymy dużych opadów, a potem jeszcze gwałtownych dodatkowych opadów i wtedy rzeczywiście w tych rzekach stan może gwałtownie wzrosnąć, bo wzrost temperatury w powietrzu to z jednej strony ta silniejsza siła ssąca, czyli wysychanie, ale jednak też większa dynamika też pary wodnej w atmosferze. Stąd mówimy o wpływie na ekstremalne zjawiska pogodowe. Więc może być tak, że Warta kiedyś naprawdę nam się wypełni wodą, ale tylko na chwilę i znowu będzie w stanie niskim. Póki co nawet można powiedzieć tak, jeżeli mamy się spodziewać powodzi, to powinniśmy się ich spodziewać latem.
Czyli lepiej nie ryzykować i nie zwężać. To znaczy tak, będzie troszeczkę jak w górach, na przykład sucha woda, ten potok tam gąsienicowy, że on, generalnie są kamienie, ale po zimie potrafi tam być naprawdę rwąca rzeka.
Bardziej taki reżim rzeki okresowej coraz bardziej.
Czyli tak jak w Hiszpanii.
Że Warta nie zniknie, proszę się nie martwić. Natomiast będzie bardziej robiła wrażenie rzeki okresowej, czyli niskie stany, a co jakiś czas naprawdę wysoki stan, bo jeżeli sobie wyobrazimy, a tak można sobie wyobrazić, należy się tego spodziewać, stan, w którym pada nagle bardzo duża ilość wody w całej zlewni, mam na myśli napłynięcie mas wilgotnych, ciepłych, na przykład z nadmorza śródziemnego, to jest tak, że po pierwsze woda nie wsiąka, po drugie mamy całą masę uszczelnionych powierzchni kanalizacji i w tej Warcie nagle pojawi się dużo wody.
Warto też wziąć pod uwagę to, proszę państwa, że no w tej chwili Warta ma 130 cm w Poznaniu, w Śremie ma 150, w Obornikach ma podobnie i tam również po tych opadach nie odnotowano w ogóle jakby różnic, znaczy przyrostu. No i trzeba powiedzieć też, że Warta potrafi mieć mniej, bo chyba rekordowo to było 90 cm, już nie pamiętam kiedy, ale ta liczba mi gdzieś tam utkwiła w głowie. A więc bardzo płytko, natomiast to, co wszyscy pamiętamy pewnie z 2007 roku, no to 665 cm, kiedy była ta powódź stulecia i rzeczywiście wtedy, no wszyscy drżeliśmy, czy wały wytrzymają, no więc łatwo policzyć, że 6 razy tyle wody. No nie więcej, bo
więcej,
tam jest więcej zdecydowanie, bo tam jest szerzej, przecież dużo szerzej.
Zdecydowanie więcej, bo no, to nieliniowo no, przyrasta. Tak. Ta wysokość mówi tylko jedna, a drugie to oczywiście wypełnienie koryta, które wzrasta wraz z wysokością, bo szerokość rośnie.
No to jest przynajmniej czterokrotne, myślę, że tak na oko patrząc na to, co się dzieje w Warty. 61 8654 654. Gdyby państwo chcieli o tej suszy, jak państwo sobie z tym radzą, no bo tutaj się pojawia takie pytanie, no wszyscy mówią o deszczówce, o tym, żeby takie pojemniki sobie stawiać, no ale co z tego, no to się samo nie napełni. To znaczy po takiej burzy jak dzisiaj to pewnie trochę tak, ale...
A trochę tak jakby wracamy do bardzo takiego typowego dla nas ludzi sposobu myślenia. Myślimy o wodzie wtedy, gdy nam jej brakuje. Natomiast zupełnie zapomnieliśmy, że no był jednak deszczowy zarówno wiosna, jak i zima. Były deszczowe i w tym czasie można było trochę wody uzbierać. I wtedy rzeczywiście o tym nie myśleliśmy. Teraz trochę jak biblijne panny niefrasobliwe, zapomnieliśmy być może o oliwie do naszych lampek. Więc wracamy do tematu retencji. Troszkę ten temat retencji wraca jak bumerang, bo on na dwa sposoby jest testowany. Pierwsze to brak wody w czasie suszy, bo nie mamy retencji. A druga rzecz, i o tym też może się przekonamy w najbliższym czasie, to brak retencji w czasie gwałtownych opadów. A to oznacza podtopienia i ucieczkę wody do Bałtyku, zamiast tu zatrzymanie jej.
Ja się tak zastanawiam, bo ja mam takie dwie duże beczki na działce. To szczerze mówiąc, to mi wystarcza na podlewanie przy takiej suszy na dwa dni. Więc to nie wiem, ile musiałbym tych beczek mieć.
Ale to już jest dwa dni mniej w jednym ogródku. Pomnóżmy razy liczbę ogródków, razy liczbę ludzi i nagle okaże się, że nasza zdolność do retencji, właśnie ta mała, ta malutka, ta powiedzmy prywatna, ja często określam mianem nano, ona jest naprawdę dobrym pomysłem. Tak naprawdę nie chodzi o potężne rozwiązanie. Wspomniał pan o Jeziorsku, ale tak naprawdę Jeziorsko jest gdzieś daleko od nas i w zasadzie może pełnić funkcję ochrony chociażby przed dużą powodzią, ale co Poznań z tego ma z perspektywy wody?
Nie wiem chyba.
No właśnie, i tu dochodzimy
do Poznania.
Dochodzimy do tego, że jeżeli radzić sobie, to najlepiej w skali mikro w naszym ogródku. Dwa dni robią różnicę.
To tak sobie myślę, czy te tureckie rury, które są pod Starym Rynkiem w Poznaniu zamontowane, wielkie, właśnie na deszczówkę, czy one mogą w skali miasta także przynieść jakiś efekt? Znaczy one pewnie jeszcze nie są wykorzystywane, bo tam ta budowa trwa, ale to są, jak państwo, nie wiem, czy państwo widzieli, to są naprawdę przeogromne, tam są tony wody, znaczy tam mogą być tony wody.
Ktoś to przeliczył. Nasze miasto, szczególnie w tej starej części, jest mocno zaizolowane, w zasadzie wszędzie jest bruk albo płyty. Innymi słowy, ta woda, jeżeli nie stoi na chodniku, to teoretycznie ucieka od razu rurą do warty. Lepiej ją zatrzymać. Technicznie zbiornik oczywiście w tym miejscu to jedyne rozwiązanie, bo gdy my mówimy o miejscach już mniej zabetonowanych, tam gdzie są trawniki, no to warto tą wodę po prostu, warto, żeby ta woda wsiąkała nam w trawniki. To jest tańszy sposób, lepszy. Natomiast w takich starych miejscach, jak chociażby nasz rynek, to no tylko technika, tylko zbiorniki wodne pod powierzchnią czy pod placem.
61 865 465 4, czy u państwa widać suszę, jej skutki, brak wody? No na pewno popołudniami już ciśnienie na ogródkach działkowych wody jest dużo mniejsze. Ja mam taki wąż, przyznam się państwu, który jest rozciągliwy. Znaczy on ma około, nie wiem, 5-7 metrów, ale jak jest ciśnienie, to się rozciąga do 30. Taka jest konstrukcja tego i niestety nie mogłem go użyć, dlatego że nie było ciśnienia odpowiedniego i się nie przydała ta technika w tym momencie. No niestety, wszyscy pewnie podlewają wieczorem, no i niestety tak to się potem kończy. 61 865 4654, zachęcam państwa, teraz mała przerwa muzyczna, może popada. 0101 865 4654. Panie Rafale, witamy bardzo serdecznie.
Witam, witam. No dzisiaj taki bardzo ciekawy i bardzo taki interesujący mnie temat, bo temat suszy, ja jako tu mieszkaniec właśnie Poznania, a w zasadzie poznańskich szacht, no widzę to na co roku jest coraz gorzej, prawda? I teraz zastanawiam się, bo miasto swoim w jakichś nieodległych latach prowadziło taką moim zdaniem dziwną politykę pogłębiania wszystkich cieków wodnych, które tam się znajdują w okolicy. I to jest strumyk Junikowski, to jest Skórzanka. Od momentu pogłębienia tego, no nie mamy bagien na szachtach, no nie ma po prostu tam wody. Tam kiedyś można było, dosłownie, jako za dzieciaka pamiętam, tam i ptactwo, i wodne, i wszystko tam miało swoje gniazda. Tam nie szło przejście suchą stopą gdzieś tam dookoła. Dziś jest totalna susza, nie ma nic.
Panie Rafale, myśli pan, że to ma właśnie związek z tym pogłębianiem, czy bardziej z tym, że tej wody jest mniej? No bo pogłębianie ma na celu jakby udrożnienie, żeby nie zarastały te cieki.
Tak, tylko że gdy się posiedzi nad tym troszeczkę i zwróci się uwagę na to, to w momencie, kiedy jest deszcz, no jest po prostu, leci woda jak z rynny. No nigdzie ona się nie zatrzymuje. Ona po prostu ucieka nam bezpośrednio do warty. Kiedyś to płynęło sobie o wiele wolniej, nigdy nie wylewało, nigdy nie, gdzieś po prostu na działki sąsiednie, prawda? Tam na tych szlachtach, wiadomo, zawsze wylewało, no bo to było po prostu wyżej, tam były specjalne miejsca, tam mogło to się dziać. Ale gdzieś dookoła, no nigdzie nie słyszałem, nigdzie nie widziałem po prostu, żeby ludziom gdzieś tam wylewała ta woda i tak dalej, ale ona zbierała się. I potem przez dłuższy czas ta gleba nasiąkała i no, było z czego czerpać tą wodę. Dziś to wszystko jest pogłębione mniej więcej o metr, 1,20 m w niektórych miejscach. I naprawdę ja tego po prostu nie mogę zrozumieć, bo ta woda cały czas ucieka. My jej nie zbieramy. Mówi się, żebyśmy my, ludzie, mieszkańcy zbierali, a miasto robi zupełnie coś innego. I dla mnie jest to takie naprawdę dziwne, nie? I moim zdaniem jest to główny powód na
przykład. Panie Rafale, jak pan tak tutaj mówił, to profesor kiwa głową cały czas, czyli coś jest.
Bo w sumie muszę się przyłączyć do pana Rafała, ja dokładnie też tego nie rozumiem. Także, bo pan w taki fajny sposób opisał dwie rzeczy. Po pierwsze, na czym polega retencja, czyli spowalnianie odpływu, nie zatrzymywanie, tylko spowalnianie odpływu. I tego się nie uda w żaden sposób zrobić, jak tylko ograniczaniem odpływu, spowalnianiem odpływu poprzez na przykład niekoniecznie wkopywanie się jeszcze głębiej w powierzchnię. A drugą rzecz pan opisał, i to jest budujące, ale z drugiej strony też w pewnym sensie z pewnej perspektywy smutne, bo pan wspomniał, że ta woda czasami wylewała i ludzie to akceptowali. Tak właśnie, ciekawe, że my to akceptowaliśmy, natomiast jakoś dziwnym trafem inżynierowie nas przekonali, że wody po prostu nie może być i koniec. I rzeczywiście w takim miejscu i innych pojawia się brak wody, wszyscy są szczęśliwi, po czym przychodzi susza i nagle stwierdzają, o, nie mamy wody.
I nagle nie ma skąd brać tej
Panie
wody.
Panie Rafale, pełna zgoda, przepraszam, jeszcze tylko powiem, tereny podmokłe, o których pan wspomniał, one są absolutnymi gąbkami, z których powinniśmy korzystać, a niestety to się nie dzieje. One często są jeszcze, że tak powiem, z nich, na ich miejscach są robione zbiorniki, z których woda szybko ucieknie, z terenów podmokłych nie. Trochę nawiązanie do naszej warty i do tego, o tym poziomu wysokim.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli udrażniamy rowy melioracyjne, to robimy to tam na przykład przy drodze, gdzie ta woda może bezpośrednio, czy przy domach jakichś, ale tam, gdzie jest, tak jak pan mówi, jakieś bagna, czy jakieś rozlewiska, no to trochę rzeczywiście bez sensu, tak?
No niepotrzebne to jest,
Pamiętam, kiedy ostatnio te udrożnione rowy do czegokolwiek służyły, natomiast siła myślenia takiego będzie inżynierskiego polega na tym, że dbamy o przestrzeń. Tylko jest pytanie, czy nasze sposoby myślenia przypadkiem nie są z lat 80. i ich nie zmieniliśmy, a tu słuchacz, pan Rafał, dokładnie opisał, jak się powinno myśleć. No już od wielu lat.
Panie Rafale, bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie i pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Po takiej wypowiedzi pana Rafała to trudno cokolwiek powiedzieć. Ale podzielę się takimi moimi spostrzeżeniami. Ostatnio miałem okazję w Sierakowie zobaczyć boisko szkolne i pewna pani opowiadała mi, że wcześniej to fajnie było, tam dużo zieleni, było trawa i wszystko pięknie wyglądało. Natomiast w tej chwili, jak wyszedłem, to troszeczkę byłem przerażony, bo zobaczyłem, że po prostu na całym boisku jest wyłożona kostka brukowa. I tak zastanawiam się, gdzie ta woda ma wsiąkać, gdzie to wszystko po prostu spływa, a z jednej strony, a z drugiej strony dla takich dzieciaków to też żadna chyba frajda po takiej kostce biegać. No,
bo jak się plastry wróci, schodzą tak, że... na pewno i no bandaże.
To jest takie troszeczkę zatrważające, no bo ktoś podejmował takie decyzje, no gdzie są ludzie, którzy za to odpowiadają. Natomiast wczoraj wieczorem po 22 tak mi się udało, bo no, nie zawsze jest możliwość, żeby w ciągu tam powiedzmy wieczora zdążyć z podlewaniem i podlewałem ogródek. No i tak podlewam ten ogródek, tak wydawało mi się, że jakby ciśnienie było troszeczkę większe w tym, przy czym co dziwne akurat korzystam z wody, którą mam w studni. No i rzeczywiście też tak fajnie zaczął deszcz jeszcze padać. No i myślałem sobie, że może zmoknę, podlewając ogródek, może jeszcze zmoknę. No ale tak czekałem.
17 kropli było.
Nie, a rzeczywiście powiem panu, panie Wojtku, że było sporo tego, bo w pewnym momencie mówię, muszę się ewakuować, bo naprawdę zaczyna padać. Jak zdejmowałem koszulkę, to była mokra.
A to który deszcz pana złapał? Ten nocny czy ten?
Ten nocny, no bo to było gdzieś tam koło godziny 23, może
przed północą. Tak, bo tutaj no, był taki deszcz w Poznaniu 18, gdzie rzeczywiście 17 kropli spadło na metr kwadratowy.
Ale tutaj u mnie znowu we Wronkach dzisiaj tam koło godziny po 8 też bardzo fajnie padało. Tak, był bardzo intensywny deszcz, chociaż no krótko trwały, ale rzeczywiście tej wody troszeczkę spadło. Natomiast no ciągle jest ten problem z tymi brukowanymi, wybetonowanymi czy tam wyasfaltowanymi powierzchniami. I tutaj w rowie na przykład przy drodze pierwszy raz zobaczyłem od nie wiem jak dawna, że troszeczkę wody gdzieś tam się pojawiło, bo pewnie ona gdzieś tam spłynęła z jakiejś tam powiedzmy posesji czy jakimiś tam powiedzmy odprowadzeniami i troszeczkę wody było, po chwili tej wody oczywiście już nie było, nie, także no jest problem po prostu z wodą i z tą retencją, no bo każdy powinien gdzieś tam powiedzmy troszeczkę, no chociażby dla własnej wygody czy dla własnej oszczędności zgromadzić, bo tą wodę można wykorzystać do podlewania czegokolwiek, nie, natomiast podlewanie z powiedzmy sieci, no powoduje to, że ciągle się ten poziom będzie też ciśnienia obniżał i to jest też problem kolejny. Nie? Także...
Bardzo dziękuję panie Sławku. Panie profesorze, to, że jest brukowane boisko, no to rzeczywiście kuriozum, natomiast ja spróbuję wejść w logikę może osób, na przykład, które takie coś planują, no bo skoro jest sucho, zasieją trawę, ta trawa wysycha, robi się żółta, brzydka, a z drugiej strony no podlewać, no to nie ekologicznie, no bo marnujemy wodę, no więc to weźmiemy asfaltem czy tam jakąś kostką, no to nie trzeba podlewać ani potem nic.
Ale to ja odpowiem trochę przewrotnie. To jaki jest model docelowy? Znaczy wszystko wybetonujemy i wtedy jest porządek, tak?
Nie, mam pytanie może inaczej. Czy podlewać trawę, kiedy jest taka sucha?
No i tu dochodzimy do następnego modelu docelowego, czyli piękny obrazek, który mami nas z wszystkich stron, dom z trawnikiem, zielonym trawnikiem. Większość, kto zbudował dom albo chce zbudować dom, wyobraża sobie, że to jest model myślenia, który powinien obowiązywać i robi wszystko, żeby ten trawnik jak najbardziej nawodnić, żeby był zielony. To często się opiera też o kłótnie różne w rodzinie, bo później nie ma komu tego trawnika podlewać, a moja perspektywa jest taka, jak trawnik ma być żółty, to niech zostanie żółty, bo gdy spada deszcz, to widzimy pięknie, jak odrasta. Wiem, że to jest herezja, to co mówię. Większość nie jest w stanie tego takiej sytuacji zaakceptować, ale z drugiej strony woda jest naprawdę coraz droższą rzeczą. Oczywiście możemy epatować bogactwem i udowadniać, że nas stać na tą wodę, bo to też między innymi po to trawniki zostały wymyślone. Jak historię trawników znamy, to wiemy, że były objawem bogactwa i to w pewnym sensie. Natomiast my o tym zapomnieliśmy, tylko w te cukierkowe obrazki z zielonym trawnikiem wszyscy wierzymy.
Panie Tomaszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja się z tym stwierdzeniem pana całkowicie zgadzam. Ja trawnika nie podlewam, koszę go raz na 2 tygodnie i jak dla mnie to wystarczy, ale chciałem tutaj też poruszyć ten wątek wcześniejszy odnośnie niedoboru wody. No wiadomo, opady opadami, ale też ma tutaj znaczenie lokalizacja, gdzie się mieszka, czy są jakieś rzeki, jeziora, czy jakieś są cieki wodne. No i przede wszystkim ilość mieszkańców skupionych na danym terenie. No wiadomo, jeśli będzie przysłowiowe wiaderko wody, to z tego wiaderka się napije powiedzmy tam 100 ludzi, ale jeśli będzie już tych ludzi 1000, no to każdy będzie miał po kropelce, także Myślę, że też urbanizacja i taki popyt na wodę też ma dzisiaj znaczenie i to wcale nie małe.
Tak. Tu pełna zgoda z tym, że gdy mówimy już o powierzchniach tych, które użytkujemy, rzeczywiście jest tak, że chyba w miejscach, które są zurbanizowane, wody do picia wystarcza w kranach. Natomiast problem się zaczyna robić, jak nagle te miejsca zurbanizowane, w nich próbujemy jakieś sztuczne twory formować. Ja jeszcze raz się niestety przyczepię tych trawników, bo może fajnie by było kiedyś zobaczyć, jak ludzie przestaną w końcu sprowadzać te rolki strasznie drogie, z którymi się o które później są spory, jak to zrobić. Wydawać te olbrzymie masy pieniędzy, a powiedzą sobie trawnik, tak jak tutaj nasz słuchacz, jak sobie rośnie, to niech rośnie, jak nie rośnie, to nie rośnie. Może to powinna być twarz Poznania, pewnego rodzaju taki dystans do presji na środowisko i utrzymywanie czy podporządkowywanie sobie każdej przestrzeni.
No i dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, kiedy nie kosimy tego trawnika, to mamy więcej wilgoci, dlatego że się więcej tej wilgoci zachowuje, jeżeli ta trawa tam, powiedzmy, ma te 20 centymetrów. Łąka trochę się...
Rośliny wchodząc w środowisko, one kształtują to środowisko i rzeczywiście za każdym razem, gdy je przycinamy, no to rzeczywiście mamy pole golfowe albo coś takiego. Gdy jest sucho, to w zasadzie się tylko kurzy, co też jest kuriozum, że ktoś w ogóle przycina wysuszone trawniki. Być może jest taki plan ekonomiczny i trzeba go wypełnić. Natomiast rośliny trochę się nauczyły rozwiązywać problemy z brakiem wody i po prostu jak im nie przeszkadzamy, to jest lepiej.
Panie Macieju, dzień dobry.
Dobre, ja to się cieszę, że się dodzwoniłem, bo już nieraz próbowałem w różne dni, między innymi wczoraj i wcześniej. Tematy są takie, ale... I sorry, bo ja przed chwilą też włączyłem radio. Trzy tematy chciałem poruszyć. Po pierwsze, jak była ta wielka powódź, ja już nie pamiętam, tam lata 80. to były chyba.
97.
We Wrocławiu Odra wylała, tak. I wylała właśnie na poldery. Niemcy mieli przygotowane poldery, żeby tą wodę na wypadek wylania zgromadzić.
No, Warta
a Polacy,
też ma teoretycznie
po co nam poldery. To pobudowali tam bloki i całe osiedle zalane. Drugi temat, jeżeli chodzi o to koszenie, to ma pan jak najbardziej rację, bo gro ludzi kosi i to krótko kosi trawę, za chwilę przychodzi słońce, wypala żółta, a zostawić ją trochę dłużej, porośnie ziel i tą wilgoć utrzymuje i to naprawdę nie tylko chodzi o wilgoć wody, ale i też to całą mikroflorę, mikrofaunę, to wszystko tam jeszcze żyje. No i trzeci temat. Tu państwo z okolicy Poznania podają, a ja wrócę do samego centrum, bo od lat jeździłem, jeszcze to była ulica Armii Czerwonej, na środku Kwietnik był, wzdłuż linii tramwajowej, wzdłuż parkingów, pod blokami były trawniki, teraz jest płyta chyba granitowa i to jest normalnie betonoza i pan prezydent Wiaczkow jak dumny jest, że piękny jest, a co robią teraz z ulicą Marcinkowskiego? To samo, wybetonowane, wyłożone kostką, znaczy płyta granitowa. To samo w Kaliszu, niedawno na TVN-ie się śmiali. I mimo, że urzędniczka z Urzędu Miasta mówiła, że tu będzie więcej zieleni jak wcześniej, to jest guzik prawda, bo całą wykładają płytą granitową, postawili jedną palmę w doniczce i są dumni, że i drzewka w doniczkach będą. No, to jest chore. Także pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Macieju.
I prosiłbym, żeby wydłużyć czas tej audycji. W środku dnia wydłużyć czas, bo ludzie naprawdę mają gro tematów, nie mogą się dodzwonić, a państwo przerywacie, bo już musi być na
to. No, już program. Niestety, panie Macieju, prawie, że musimy kończyć. Bardzo dziękuję
także
serdecznie.
Pozdrawiam.
Pozwoli pan, że... Bo tak w sumie ten głos ostatniego słuchacza wrócił jakby do tego, co powiedział słuchacz o imieniu Rafał. Bo proszę zauważyć, proszę zauważyć, że pan Rafał wspominał o tym, że zalewały jakieś miejsca wody na wiosnę i to ludziom nie przeszkadzało. Wspomniał pan dokładnie o tym samym w kontekście polderów i Niemców. Ciekawe jest to, że my to kompletnie o tym zapomnieliśmy. Budujemy domy w takich miejscach, które mogą być potencjalnie zalane. I co ciekawe, mamy wtedy pretensje, że one są zalewane. Innymi słowy, bije się z Arturą.
Panie profesorze, powiem panu tak, bo ja pamiętam 2000 chyba ten ten siódmy rok, kiedy Warta tak tutaj wylała u nas, to był szósty czy siódmy, to był, już nie pamiętam. W każdym razie pamiętam Polder Golina, ówczesnym wojewodą jeszcze Piotrem Florkiem. Temat podejmowany był wielokrotnie odnośnie tego, żeby tamten polder utworzyć, żeby przeznaczyć te tereny, wykupić od rolników po prostu jako rezerwa. No ale po tym, co się wydarzyło wtedy, nie wydarzyło się już nic takiego, więc ja jestem ciekaw, jak to tam teraz wygląda.
Nie jest mi znany Polder Dolina, Golina. Mhm. Natomiast muszę powiedzieć, że ja obserwuję, jak ludzie budują domy na przykład na terenach podmokłych, bo w wielu miejscach jeszcze w Poznaniu cały czas mam tereny
zobaczyć
podmokłe.
Warta, jak już jest blisko, domy blisko Warty, jak są budowane. No. Między innymi na tym odcinku tutaj przy moście Królowej Jadwigi, między Hetmańską a Królowej Jadwigi, tam, gdzie jak była powódź, wdarła się woda, w tej chwili stoją nowe bloki.
No i wszyscy są wdzięczni deweloperom i wdzięczni inżynierom, że rozwiązali problem wodny, a rzeka przyjdzie po swoje prędzej czy później, nawet jak dziś jest niska. I będziemy to oglądać, a później będziemy dyskutować na ten temat, co stało się nie tak.
Czyli dzisiaj o suszy, a za rok możemy mówić, że za dużo wody.
Mamy rok El Niño, zobaczymy, jeszcze poczekajmy. Mamy lipiec i sierpień.
A, czy jeszcze może być w drugą stronę, panie profesorze?
Ja tak sobie myślę, ale może po prostu się mylę i proszę to traktować na razie jako pewne przepowiednie górala, a nie prognozy naukowca.
To tak jak taka szopka, z której albo dziad, albo baba wychodzi, tak? Na razie jeszcze wróżymy z fusów, ale El Niño jest, tak?
W tym roku ruszyło bardzo mocno, jest bardzo ciepły Atlantyk. Mamy wysuszoną powierzchnię. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że przyjdą duże opady i tak się spotkamy tu za miesiąc albo za półtora, rozmawiając zupełnie o innej rzeczywistości. Być może poniosła mnie fantazja, ale z drugiej strony prędzej czy później takiego zdarzenia musimy z takim zdarzeniem się liczyć.
Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Tak się rozpędziliśmy, proszę państwa, że się zrobiła 12:51 i już o minutę nawet przekroczyliśmy czas dzisiejszej audycji. Dziękuję, było niezwykle ciekawie, wspaniałe państwa telefony, jak zwykle. Zapraszam jutro także po 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
W środku dnia.